Witam, kochani. Już mnie nie było ile 2 tygodnie chyba. Zapomniałem, jak wyglądam z kościół trochę. Wiecie, tak tydzień temu byliśmy tam w tym, jak w koło Radomyśla, tak? Tam Marcin mówił troszkę. No ja znowu tam, powiem wam, ja już tęsknię. I powiem wam, że Marcin już tęskni. Myśmy w czwartek byli u Marcina. Marcin już mu po sercu lata, kiedy by tam znowu pojechać. Ja nie rozumiem, dlaczego tak jest, ale coś jest w tym niesamowicie i dla mnie to jest ewidentnie jakieś prowadzenie Ducha Świętego, że coś robi Bóg przez te relacje. I powiem wam, no to był niesamowity. To znowu było tak, jak we śnie byśmy byli. Dla mnie to było zraz, że z niewyspania i zmęczenia, ale to nie tylko o to chodzi, ale też z powodu tego, co Bóg tam robił. Powiem wam, kiedy myśmy tam zajechali, myśmy z Marcinem w ogóle wyjechali o 2 w nocy ze Świdnika, tam zajechaliśmy gdzieś przed 4 do Chrubieszowa, tam się przesiedliśmy w busa, pojechaliśmy razem, tam jechaliśmy pół dnia i tacy zmęczeni. I myśmy się zarejestrowali, ja byłem w pokoju z Robertem Harpeniukiem, z Krystianem, tam starszy od niego. Marian, Robert Harpeniuk i Krzywy, tak? No Marcina nie było, bo dla Marcina i dla Dorotki był specjalny pokój przygotowany, ale Dorotka się wycofała i Marcin gdzie indziej trafił, ale i słuchajcie, to było tak, że pierwszym tam zajechaliśmy, robimy rejestrację, idziemy z bagażami do pokoju, kładziemy walizki, kładziemy się na łóżkach, rozmawiamy i pada pewne zdanie i zaczynamy się śmiać. Ja nie wiem, ile było w tym Boga, w tym śmianiu, ale myślę, że trochę było. Ale słuchajcie, ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie przeżyłem. 15, myślę, minut minimum to trwało. Nikt z nas nie był w stanie przestać się śmiać. Nikt z nas. 6 dorosłych ludzi. Leżymy na łóżkach i zwijamy się ze śmiechu. Mnie już bolał brzuch, wszystko mnie bolało. To było coś, i tak zaczęliśmy w ogóle całą konferencję. Później, wiecie, pierwsze spotkanie, tak, poszliśmy, kiedy się już pozbieraliśmy w kupę, poszliśmy. I wiecie, pierwsze spotkanie, pierwsze uwielbienie i ja spotkałem się z Bogiem od razu, w pierwszym uwielbieniu i w taki sposób, że Bóg mi odpowiedział na coś, co miałem pytanie w sercu. I płakałem i przeżywałem Bożą obecność. Tak nas tam w ogóle złapało, wiecie, że przez te 3 dni niektórzy nawet mówili, że byliśmy w czołówce tancerzy. Był tam taki brat w kapeluszu, wiecie. Myśmy z Krystianem tylko wchodzili, kiedy jeszcze zanim się zaczynało spotkanie, uwielbienie, i myśmy tylko patrzyli, gdzie on już jest. I czekaliśmy, bo to był taki człowiek, który miał prowadzić braci w tańcu. On tylko nas zobaczył, od razu wychodził, my do niego. I często było tak, że myśmy pierwsi zaczynali i ostatni schodziliśmy. Także to jest i niesamowite. I naprawdę znowu płakaliśmy w tych tańcach, doświadczaliśmy Bożej obecności. Więc coś się dzieje. Poza tym powiem wam, że mieliśmy okazję z Ryszardem rozmawiać, Krzywym trochę, tak? I ja nie chcę mówić to, co nam mówił, bo nie wiem, czy on by chciał. Ale świadectwa, które on nam opowiadał, ja mu powiedziałem: Ryszard, ty napisz książkę. Bez nazwisk, bez nazw miast, ale weź to spisz. Bo to są tak niesamowite świadectwa i ja powiem wam, ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest Boży prorok. Żadnych. To nie znaczy, że on się mógł kiedyś nie pomylić. Jeśli on do tysięcy ludzi prorokuje, mogły w tym być tak momenty, kiedy nie trafił, kiedy się coś pomylił, ale w tym wszystkim jest tak wiele niezwykłych świadectw i spektakularnych, że ja kiedy słuchałem tych opowieści naprawdę ze łzami w oczach, mówiłem: Ryszard, to jest niesamowite. Nie słyszałem takich świadectw z Polski, powiem wam. W dziedzinie proroczej, kiedy on nam opowiadał, raz mieliśmy kolację i ze 2 godziny chyba nam opowiadał różne historie, też o sądach, gdzie miał słowa do różnych liderów i Bóg naprawdę, i w tym była miłość, bo Bóg wiele razy próbował do ludzi coś mówić, nie chcieli, niektórzy tragicznie skończyli. I są to naprawdę niesamowite świadectwa, wzruszające i myślę warte dokumentacji. Dlatego, że wiecie, po co są księgi kronik na przykład? Żebyśmy mogli się uczyć na cudzych błędach. Są pewne świadectwa, które dają radość, ale są świadectwa, które przynoszą bojaźń. I to też jest dobre. Dlatego, że lepiej jest się uczyć na cudzych błędach, na tych, którzy przed nami Już im nie wyszło, tak? I my nie musimy popełnić błędów, które oni popełnili. Wiecie, ja ostatnio tak jakoś właśnie ten temat... A, właśnie, żebym nie zapomniał. Rozmawiałem z Robertem wczoraj. Robert jest bardzo prędki w pewnych sprawach. On ma już pomysł, że on chce jechać w sobotę na szabat do Kijowa. Następną. Tak. No tak, ale on chce i tak jakby ogłasza, że kto by mógł, to w ogóle są takie pomysły, my też myśleliśmy, żeby nieraz pojechać. To można zrobić jako wyjazd jednodniowy, a można zrobić tak, żeby pojechać w piątek, tam przenocować. Myśmy sprawdzali, to hotele około 20 zł można znaleźć, nawet taniej. Tak, ale można, nie? I powiem wam, ja bardzo polecam. Niektórzy z was może właśnie nie mogą pojechać na kilka dni na konferencję. Ze względu może czasu czy finansów, to by wyszło o wiele taniej. O wiele taniej. A powiem wam, te szabaty są niesamowite. Nie da się tego powiedzieć, powiem wam. Ja wiem jedno, że kiedy raz tam się znajdziesz, to zrozumiesz to. My też, myślę, coś rozmawialiśmy z Marcinem, że coś będziemy takiego organizować, żeby czasami na tą sobotę sobie wyskoczyć na szabat. Tam jest szabat od 10 do 16. Możemy wyjechać, być tam 6 godzin z nimi i spokojnie wracamy w niedzielę w nocy i jesteśmy tutaj na nabożeństwie, tak? I to naprawdę jest czasowo i finansowo, nie będzie jakieś duże obciążenie dla nas. Ja jakoś mówię, tak, wiecie, ten temat w ogóle jakoś powrotu do korzeni mesjańskich jakoś jest w moim sercu. Ja się bardzo dobrze z tym czuję. Nie próbujcie mnie wyprowadzać z tego, bo mi jest z tym bardzo dobrze. I wiecie, tak jak niektórzy mają coś takiego, że on odkrywa, po prostu i nagle odkrywa. Myśmy nawet tam na tej konferencji takie świadectwa słyszeli, nawet pastorów niektórych. Nawet pastora właśnie Siergieja i Natalii poznaliśmy. Bardzo fajny pastor. I niektórzy odkrywają nagle, że jednak gdzieś ta krew żydowska w nich wpłynie. I tak wow, tak? To jest takie odkrycie. I wiecie, kiedy my zaczynamy wracać do korzeni Kościoła, to nagle my odkrywamy, że ojej, że też gdzieś te korzenie mamy żydowskie. Naprawdę. I to absolutnie to jest fantastyczne. Jeśli podejdziemy do tego we właściwy sposób. Ja nie mówię o tak odlocie, że zaczniemy nosić kipę, obrzezywać się. Nie mówimy w ogóle o tych rzeczach, tak? I wiecie, ja wczoraj właśnie taki miałem obraz. Tak sobie myślałem, że zastanawiałem się, czytałem różne rzeczy i słuchałem różnych rzeczy też w tych tematach. I taki miałem, taką radość miałem i też przeżywałem Bożą obecność w domu. Taki miałem obraz, jakbym był na strychu jako mały chłopak i znalazł taką starą, zakurzoną skrzynię. I otwieram ją i tam przeróżne rzeczy nazbierane. Ktoś już uznał, że to jest niepotrzebne. A to dziecko ma niesamowitą fascynację, bo dla niego tam są skarby. I wiecie, ten obraz, myślę, że to jest to, w jakim ja teraz miejscu się znajduję. Ja w taki sposób odczuwam to w sercu i tak to przeżywam. I dla mnie jest to jakieś emocjonalne, jest w tym też Boża obecność. Jest doświadczanie Bożej obecności, jest jakiś rodzaj fascynacji zdrowej, wierzę. Myślę, że dorośliśmy do tego. Że Duch Święty wprowadza nas w te rzeczy. I chcę coś... poczytać ze słowa. Ewangelia, 5 rozdział, 17, Mateusza. Nie mniemajcie, że 5:17-20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wiecie, to są słowa Mesjasza, tak? Pana Jezusa. I on tu mówi interesującą rzecz. On mówi, że wcale nie chodzi o to, że on przychodzi i odrzuca wszystko, co do tej pory było. Absolutnie. On mówi, nie mniemajcie, że w taki sposób to się dzieje. Mówi, ja nie przyszedłem rozwiązać zakon, ale przyszedłem go uzupełnić, dopełnić i dokończyć. I wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Dzisiaj kościoły protestanckie, niektóre dochodzą do miejsca, gdzie odrzucają Stary Testament. Kiedy to robią, dochodzą do tak absurdalnych objawień, do których żaden mesjański Żyd by nie doszedł. Na przykład, że kazanie na górze nie jest dla nas. To jest absurdalne. Albo na przykład, że nie potrzebujesz wyznawać grzechów, żeby Bóg cię oczyścił, bo to się dzieje automatycznie. Wiecie, żaden Żyd mesjański nie wpadłby na to. Dlatego, że te rzeczy, one były w zakonie opisane jako cień rzeczy przyszłych. I teraz nie chodzi o to, słuchajcie, można zrobić tak. Tak kochamy cień, że nie widzimy w tym Mesjasza. Są to dla nas tylko rytuały i odrzucamy Mesjasza. Można zrobić też odwrotnie. Tak po prostu przyjąć Chrystusa, że kasujesz wszystko, co do tej pory było. I uważasz, że to było złe, że to była martwa religia. Absolutnie Jezus tak nie mówi. Zobaczmy Mateusz 13. Od 44 wersetu do 50 mówi różne podobieństwa o królestwie. Mówi o jako perle, o ukrytym skarbie. Mówi jako, że królestwo będzie też podobne do połowu ryb. I w 50 wersecie, w 51 mówi tak do swoich uczniów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Każdy uczony w piśmie, mówi, który przyjmuje królestwo, jest jak gospodarz, który ma skarbiec i tam są stare rzeczy i nowe i on korzysta i z tego, i z tego. I to jest tak, jak miało być. Dla mnie te stare rzeczy w tym skarbcu to jest stare przymierze, w którym ukryty był Mesjasz. W tych wszystkich rzeczach, w świętach, w przeróżnych obrzędach i zwyczajach była zawarta Ewangelia i prawda o Mesjaszu, który miał przyjść. I teraz uczony w piśmie, ten, który od dziecka był, to co Paweł mówił o Tymoteuszu, znasz od dziecka pisma, byłeś wychowywany w tej tradycji żydowskiej. I teraz słuchajcie, kiedy Żyd, który wiele fragmentów story znali na pamięć jako dzieci, spotyka się z Mesjaszem, to co się dzieje, to jest nowe dla niego, rozumiecie? To jest nowe. Ale w momencie, kiedy on przyjmuje królestwo, przyjmuje Mesjasza, to wszystko w jego sercu się łączy. Duch Święty natychmiast zaczyna mu przypominać, ożywiać i dawać świeże objawienie. Zasłona, jak to mówi Paweł w Koryntian, jest zdjęta. I zaczynają w tym wszystkim, co znali do tej pory, widzieć Królestwo Boże, Ewangelię i Mesjasza. I powiem wam, To jest niesamowite bogactwo. Niesamowite bogactwo jest w tym zawarte. I to, co wiecie, w ogóle myśmy się dowiedzieli, Ania Chojnacka nam powiedziała, która była w Chrubieszowie, że wiecie, to się dzieje teraz w Polsce, w wielu zborach. Powiedziała, że w wielu zborach zaczynają kościoły mieć szabaty. W wielu zborach w tym roku pierwszy raz Paschę obchodzono. W Polsce. Czy to jest jakiś odlot, czy to jest jakaś moda? Ja wierzę, że nie. Wierzę, że to jest dzieło Ducha Świętego, który nas przyprowadza do naszych korzeni, które są żydowskie. Wiecie, kiedy słuchałem Kazia Barczuka, Kazimierza, tak? Bardzo fajny brat, polecam wam, możecie, on fajnie mówi o tych różnych rzeczach. On mówi, że niektórzy mają problem, że w ogóle Jezus przyszedł dla Żydów najpierw. I on zadaje takie pytanie. Podajcie mi nazwę jeszcze jednego narodu, który czekał na Mesjasza. Mówi chociaż jednego. Poza Izraelem, mówi, który jeszcze naród był narodem, który czekał na Mesjasza. Chcę wam teraz przeczytać pewien fragment z tej książki Jobsta Bittnera, jak on opisuje, jak mogły wyglądać nabożeństwa w pierwszym kościele. Powiem wam, to jest bardzo fajny opis. Mi się bardzo podoba. Myślę, że mam nadzieję, że wam się też spodoba. Udajmy się, i teraz słuchajcie, to jest tak, to jest Niemiec. Człowiek, który gdzieś miał w rodzinie zbrodniarzy hitlerowskich. Z wielkim obciążeniem antysemityzmu. Słuchajcie, z jego miasta, on mówi, wyszło około 300 zbrodniarzy hitlerowskich. Zbrodniarzy. Udajmy się wspólnie na nabożeństwo w pierwszym kościele. Wiele lat temu miałem okazję przestudiować to zagadnienie, pisząc pracę magisterską z teologii. Udało mi się zgłębić ten temat i umieścić go w szerszym kontekście. Po moim nawróceniu uczestnictwo w żywym, pełnym ducha nabożeństwie było dla mnie niezwykle fascynującym doświadczeniem. Byłem głodny Boga, czułem wielki pociąg do takich szczególnych nabożeństw. Obecność Ducha Świętego była tak silna, że miało się pewność spotkania z Bogiem. Jeśli więc mamy wspólnie wybrać na nabożeństwo w pierwszym kościele, musimy wiedzieć, że wiele rzeczy byłoby dla nas nowych i zaskakujących. Nasze postrzeganie kościoła i nabożeństwa zostało przecież uformowane przez nasze doświadczenie. Ale w pierwszym kościele nikt nie widział jeszcze dzwonnicy, witraży ani ambony. Wierzący nie mieli też ani nie potrzebowali systemu nagłaśniającego czy projektora wideo. Nie mówię, że te rzeczy są z natury złe, ale odwiedzając nabożeństwo w pierwszym kościele powinniśmy zostawić za sobą nasze nabyte pomysły i doświadczenia. A więc jest sobotni wieczór, a my udajemy się na typowe nabożeństwo. Kościół spotyka się wieczorami, ponieważ w ciągu dnia ludzie muszą pracować. Zbierają się regularnie w domach różnych członków kościoła. Tak zostało to opisane w Dziejach Apostolskich. Tak więc nabożeństwo odbywa się w jednym z kościołów domowych, rozsianych po całej Jerozolimie, Koryncie lub Rzymie. Od czasu do czasu poszczególne kościoły domowe spotykały się razem w wynajętym miejscu, na przykład w teatrze, na wspólne zgromadzenia. Jednak nasze nabożeństwo odbywa się w jednym z wielu domów udostępnianych przez miłych gospodarzy. Przy wejściu jesteśmy serdecznie witani i wprowadzani na wewnętrzny dziedziniec. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ludzie przybyli na przyjęcie. Niektórzy grają na instrumentach, inni tańczą. Panuje rodzinna atmosfera nacechowana zaraźliwą i upajającą radością. W tym kościele domowym ludzie naprawdę celebrują nabożeństwo. Szczegółowy opis nabożeństw w pierwszym kościele możemy odnaleźć w Dziejach Apostolskich. Przyjrzyjmy się bliżej tym wersetom. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątynia, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Już samo słownictwo tych wersetów wskazuje, jak bardzo członkowie pierwszego kościoła byli przywiązani do swoich żydowskich korzeni. Uczęszczali oznaczało dosłownie, że regularnie chodzili do synagogi. Opisane nabożeństwo nie było więc tylko jednorazowym wydarzeniem, ani czymś wyjątkowym, ale stanowiło nieodłączny element codziennego życia kościelnego pierwszych wierzących. Z weselem i w prostocie serca. W oryginale greckim oznacza hałaśliwą i entuzjastyczną radość, cieszenie się i wiwatowanie z powodu spotkania z żywym Bogiem i wielbienie Go. W opisach nabożeństw domowych pierwszego kościoła z dziejów apostolskich znajdujemy też inne elementy, które stanowiły integralną ich część. Czytanie słowa z głoszeniem i nauczaniem, wspólny posiłek, zakończony komunią, jak również czas na modlitwę, wielbienie i oddawanie chwały. Tak wyglądały nabożeństwa opisane w Biblii. Powróćmy na nasze nowotestamentowe nabożeństwo domowe. Goście i uczestnicy nabożeństwa w kościele domowym z początku siedzą wspólnie. Cieszą się, że mogą znów się zobaczyć i wspólnie spędzić czas. Mają wiele do opowiadania i wspólnie się śmieją. Potem zaczynają się żydowskie tańce. Wszyscy mogą się przyłączyć. Są to tańce wykonywane w kole, podobne do znanego żydowskiego tańca ludowego chory, wykonywanego w jednym lub wielu koncentrycznych kołach. Wielu teologów uważało, że nabożeństwa w pierwszym kościele były ciche i podniosłe w nastroju, że składały się głównie z liturgicznych formułek i pięknie ułożonych modlitw. Ale w rzeczywistości wyglądały one zupełnie inaczej. Po śpiewie i tańcach podawano jedzenie. Może kogoś zdziwić, dlaczego w środku nabożeństwa odbywa się posiłek. Ale właśnie dokładnie tak to zostało opisane w Dziejach Apostolskich oraz w listach Pawła. Tak, taki wspólny posiłek w tygodniu nazywany bywa też ucztą miłości. Przed posiłkiem gospodyni domu zapala dwie świece, wypowiada specjalną modlitwę dziękczynną, potem przywódca bierze kielich, wypowiada błogosławieństwo, podaje go innym, aby wszyscy mogli się napić. Bierze chleb, wypowiada dziękczynienie i podaje następnej osobie. Tak wyglądała komunia w pierwotnej formie, bardzo przypominającej żydowski paschalny seder. Wszystko skupia się przede wszystkim na miłości i oddaniu Jezusowi. Potem nadchodzi czas uwielbienia i modlitwy. Odczuwamy zmianę atmosfery. Boża obecność staje się odczuwalna, że niektórzy padają na kolana, inni leżą na ziemi, jeszcze inni podnoszą ręce w uwielbieniu. Duch Święty w sposób namacalny spoczywa na zgromadzeniu. Od czasu do czasu ktoś inicjuje spontaniczny śpiew w nowych językach. Te pieśni ducha są początkowo niezrozumiałe, ale po chwili ktoś inny interpretuje ich treść. Paweł opisuje suwerenne działanie Ducha Świętego w czasie nabożeństwa w swoim pierwszym liście do Koryntian 12:14. Ktoś wstaje, żeby przeczytać fragment Tory lub Pis Apostołów. Czasem ktoś dzieli się wspomnieniami słów Jezusa, Jego cudów. Wstaje nauczyciel, wyjaśnia zgromadzonym sens tego, co słyszeli. Ktoś wypowiada słowa prorocze, odbywa się modlitwa językami, jej tłumaczenie. Przez całe nabożeństwo ktoś coś mówi, rozbrzmiają głosy potwierdzenia i zgody. W którymś momencie przynoszeni są chorzy i zgromadzenie zaczyna ich uzdrawiać w imieniu Jezusa. Osoby, które pierwszy raz znalazły się na takim zgromadzeniu, opowiadają, jak spotkały się ze swoim Odkupicielem i z naciskiem świadczą, że od tej chwili chcą za Nim podążać. Robi się późno, ale nadal małe grupki ludzi siedzą razem i modlą się. Powoli pierwsze osoby zaczynają wychodzić, obejmują innych i całują w policzek. Wydaje się, że całe nabożeństwo to jedno wielkie spotkanie rodzinne. Wydaje się, że całe nabożeństwo to możliwe, że ludzie doznali głębokiej zmiany. Czy chciałbyś choć raz odwiedzić taki nowotestamentowy zbór? Nic dziwnego, że kościoły domowe tak szybko rozprzestrzeniły się na obszarze śródziemnomorskim w końcu pierwszego wieku. Czy to w Jerozolimie, Koryncie, Efezie czy Rzymie. Charakter i przebieg spotkań był podobny przez ponad 300 lat. Kościół gromadził się w taki właśnie sposób. Nie było siły, która powstrzymałaby rozwój takiego kościoła. Gdybyśmy mogli obejrzeć przekaz na żywo z takich nabożeństw, Prawdopodobnie nawet nie tańca, ani śpiew zdziwiłyby nas najbardziej. Największym zaskoczeniem byłoby z pewnością odkrycie, jak bardzo żydowski charakter miał ten Kościół. Czytano żydowską Biblię, naśladowano żydowskiego Mesjasza i przyjmowano autorytet żydowskich apostołów. System wartości, styl życia i pogląd na świat były żydowskie. W pierwszym wieku obchodzono w kościele żydowskie święta i przestrzegano szabatu, to znaczy dniem odpoczynku była sobota. Wielu członków kościoła było także zaangażowanych w lokalnych synagogach i związanych z nimi. Mimo że kościół w Rzymie i Koryncie, a także i w Jerozolimie były wielokulturowy, odzwierciedlając charakter tych miast, nadal pozostawał kościołem całkowicie z korzeniami żydowskimi. I teraz jeszcze jeden, to już będzie króciutki fragment. Zmianę, którą Konstantyn zrobił. Zobaczycie, jaki to jest dramat w porównaniu do tego, co ja teraz przeczytam. Chciałbym wytłumaczyć sukces pierwszego kościoła stosowaniem modelu rodzinnych, pełnych Ducha Świętego spotkań kościołów domowych. Choć odbywały się także duże spotkania, z całą pewnością to nabożeństwa domowe stanowiły podstawę życia kościoła. Niedługo po zalegalizowaniu chrześcijaństwa Konstantyn postanowił wznieść w Rzymie pierwszy budynek kościelny, wielki i imponujący. Zamówił plany nowej bazyliki, bo tak nazwano budynek w oparciu o kształt sali tronowej w rzymskim pałacu. W centrum bazyliki znajdował się tron, na którym miał zasiadać biskup, będący oczywiście zaufanym cesarza. Miejsce po prawej stronie tłumu biskupa zarezerwowane zostało dla kleru, dla kapłanów i ich rodzin, natomiast duża przestrzeń z przodu bazyliki przeznaczona była dla zwykłych członków kościoła. Ci starali się słuchać liturgicznych nabożeństw, które stały się dziwnie bezosobowe, i brać w nich udział. Bazyliki otrzymywały hojne państwowe datki, dlatego zaczęły szybko wyrastać w całym imperium. Następnie Konstantyn zniósł nabożeństwa domowe, ukształtowane przez żydowskich wierzących, i prawnie zakazał chrześcijanom gromadzenia się w domach. Nastąpiło odejście od bardzo osobistego nabożeństwa domowego na rzecz bezosobowej liturgii w bazylikach, co zmieniło także całą koncepcję kościoła. Podczas gdy wcześniej kościół był rodziną ludzi wierzących za sprawą Konstantyna, zmienił się w budynek, w którym chrześcijanie stali się widzami, a ich rola została sprowadzona do minimum. Tak więc Konstantyn nie tylko oddzielił pierwszy kościół od żydowskiego dziedzictwa, a także, dokonał mariażu z pogańskim światem, światopoglądem i duchem greckim. Zmiana religii na chrześcijańską nie przeszkadzała mu w jawnym kulcie pogańskich bogów. Potem w ogóle zakazał uczestniczenia Żydom w tych spotkaniach. Powiem wam, do dzisiaj ten model w wielu kościołach, nawet protestanckich, obowiązuje. Czy nie lepiej wrócić do korzeni? Ja bym bardzo chciał. Naprawdę. Wiecie, chcę teraz troszkę się podzielić. Troszkę, bo ja troszkę tylko wiem w tym temacie, ale troszkę chcę się podzielić. Troszkę o świętach, ale w całkiem inny sposób. Ja powiem wam, nie chcę mówić szczegółowo, nie chcę nawet mówić o nazwach tych świąt. Bardzo ogólnie, tak jak wierzę, co Duch Święty na razie mi pokazał. Wiecie, w moim sercu w ogóle powstało właśnie wczoraj takie pytanie, po co w ogóle Bóg zrobił święta? I kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym pytaniem, zaczęły pewne mi przychodzić rzeczy. I tym się chcę podzielić. Po co w ogóle miały być święta w Izraelu? I wiecie, trzecia księga Mojżeszowa, 23 rozdział, to jest ten rozdział właśnie o świętach, gdzie Bóg mówi. I od pierwszego wersetu czytamy tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne Pana, które będziecie zwoływać święte zgromadzenia, to są moje święta. I później zaczyna mówić, tak, od szabatu. W ogóle wiecie, no święta, były trzy grupy świąt i wszystko było związane wokół żniw, plonów, wokół tego. Ale wiecie, powiem wam, same tłumaczenie słowo święta to wyrywa z butów. Jest to słowo moed w liczbie mnogiej moedin. I przeczytam wam dosłowne tłumaczenie tego słowa. Słyszałem, pewien Żyd mesjański je tłumaczy. Posłuchajcie. To jest to, co tutaj my czytamy jako święta. Moed. Wyznaczone miejsce i czas, gdzie spotykasz Boga twarzą w twarz. W samym tłumaczeniu tego słowa już zaczynamy rozumieć sens świąt. Wyznaczone miejsce i czas, gdzie jego lud spotykał się z nim w intymny sposób twarzą w twarz. I ten czas i miejsce były wyznaczone przez Boga. Ten Żyd mesjański, on w taki sposób jeszcze to tłumaczy. Całe to znaczenie słowa moed to jest tak, jakby Bóg mówił do Izraela. Kocham was. Jesteście moim ludem, jesteście moją rodziną. Kocham was jak swoją żonę. Kocham jak swoje dzieci. Więc bardzo pragnę się z wami spotykać. Dlatego ustanawiam pewne terminy, w których będę z wami się spotykał w szczególny sposób, bo kocham was i chcę być z wami blisko. To jest cały sens świąt, które Bóg dał Izraelowi. Były, wiecie, trzy święta, gdzie mężczyźni mieli iść do Jerozolimy. Mieli to robić z radością, mieli to robić niosąc dary, radować się i mieli tam iść w tym celu, by spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Kiedy o tym myślałem, wiecie, to jest idea konferencji. To jest idea pielgrzymek, którą diabeł podrobił. To jest to, jak muzułmanie idą do Mekki. To jest to, jak różne wyznania, katolicy chodzą w różne miejsca różnych kultów. Ale wiecie, diabeł tylko podrabia to, co robi Bóg. Ale pierwszy na to wpadł Bóg. Po co to było potrzebne? Przede wszystkim, żeby Izrael nie zapomniał o nim. W całej prozie życia, jaki mieli, praca, rodziny, nieraz walki, wojny. Bóg chciał, żeby były szczególne okresy czasu, gdzie odkładają wszystko i spotykają się z Bogiem. Wiecie, te święta, wszystkie z nich trwały wiele dni. Jest na przykład Pascha i zaraz potem masz 7 dni przaśniki. Wiecie, Kazimierz bardzo powiedział piękną rzecz, że mówi, Bóg jest dobrym pedagogiem. Dzisiaj wiemy, że człowiek o wiele lepiej zapamiętuje, jeśli nie tylko słucha, ale na przykład jeszcze sobie notuje albo coś ogląda. We wszystkie święta zaangażowany jest 5 zmysłów człowieka. Tak Bóg to zrobił. Wzrok, słuch, smak, powonienie, dotyk. Wszystko było angażowane w tych świętach, żeby przypominać o pewnych bardzo ważnych rzeczach, które Bóg chciał, żeby oni pamiętali. I w tym wszystkim spotykać się z Nim. Wiecie, jeśli to jest tak, że Bóg mówi do nich tego i tego, spotykamy się, później tego i tego w roku, później tego i tego, tego, ja wyznaczam daty. Nie było takiej opcji, że oni idą we właściwy sposób i go nie ma. Dlatego, że on umówił się z nimi na spotkanie. Mówi, ja tam będę na was czekał. Moje oblicze będzie na was czekać. Jeśli przyjdziecie, obiecuję, ja tam będę. Jeśli w taki sposób to zrozumiemy, i wiecie, i dzisiaj możemy powiedzieć tak, nie, ale my tego nie potrzebujemy, jesteśmy wierzący. Przecież my każdego dnia chodzimy z Bogiem. To jest prawda, tak powinno być, ale czy zawsze tak jest? Czy nie znamy takich, którzy się pogubili? Dlatego, że nie mieli tego czasu, może ani razu w ciągu roku, gdzie wróciliby w głęboki sposób spotkać się z Bogiem. Powiem wam, i konferencje to jest bardzo dobra rzecz, jeśli są dobre, jeśli jest tam Bóg. Dlatego, że to jest ta idea. Jeśli zostawiasz wszystko, swoje obowiązki, wszystko zostawiasz i jedziesz i kilka dni jesteś tylko dla Boga, by spotykać się z Nim. Masz wtedy więcej czasu, możesz Go uwielbiać godzinami, razem z innymi, tańcować, to co my przeżywamy na retreacie. To jest kosmos. To jest tak fantastyczne. Siergiej, wiecie, z Lwowa, kiedy z nami rozmawiał i kiedy powiedział, że oni zaczęli w Lwowie, w ich kościele, organizować święta w sposób mesjański. On powiedział, 100% jest zawsze Bóg. Mówi, 100%. Czy my możemy coś z tego trochę wziąć? Czy my zgrzeszymy, jeśli byśmy w sposób mesjański pewne rzeczy chcieli zrobić? Czy my się mamy tego obawiać? Dlaczego? Powiem wam, sama kwestia szabatu, które później tutaj Bóg wymienia na pierwsze z tych świąt. Wyobraź sobie, że szabat był po to, żeby oni się z nim spotykali twarzą w twarz. Cała rodzina. Raz w tygodniu. I my znowu, my wierzący nie potrzebujemy, Jezus jest Panem szabatu, my cały czas chodzimy z Nim. No dobrze, to ja zadam pytanie, to w ilu naszych domach jest tak, że regularnie, choć raz na tydzień, rodzice razem z dziećmi mają czas uwielbienia, modlitwy, rozważania słowa? W ilu protestanckich rodzinach jest tak, że w ogóle takiego czasu nie ma? Bo przecież my nie potrzebujemy tego, bo jesteśmy duchowi. A teraz pomyślcie sobie, jeśli każda rodzina w Kościele Jezusa ma taki czas dla siebie, taki jeden dzień, gdzie kilka godzin dzieci i rodzice się kochają, dzieci na to patrzą, jest modlitwa, jest uwielbienie, jest rozmowa o Panu. Mało tego, odpocznienie, wiecie, cała idea. Ja tak to też rozumiem. Kiedy Bóg stworzył świat, powiedział, jest to bardzo dobre i odpoczął, tak? Jezus jest Panem szabatu. Jezus na krzyżu powiedział, jest to doskonale dokonane. I odpoczął. I ja dzisiaj, kiedy ja wchodzę w szabat, ja rozumiem to w taki sposób, ja biorę wszystko, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. I odpoczywam w tym, co dla mnie zrobiłeś. I świętuję to, i celebruję to, i raduję się całą rodziną. I kiedy nasze rodziny by to robiły choć raz w tygodniu regularnie, czy to miałoby dobry czy zły wpływ na nasze rodziny, ja się pytam. Ja nie mówię, że mamy to robić. Ale jeśli zaczną, niektórzy już zaczęli, ale jeśli zaczniemy, to słuchajcie, nic złego nie zrobimy. Bóg się cieszy tym. To była idea sama, rozumiecie? Choć raz w tygodniu rodzina razem to robi. Dlaczego Bóg tak to zrobił? Dlatego, że On wiedział, że będziemy mieli z tym problem, rozumiecie? Bo jest tak wiele obowiązków i dzisiaj świat o wiele bardziej goni niż kiedyś oni. O wiele bardziej dzisiaj ciężko nam znaleźć czas na to wszystko, tak? I powiem wam takich parę rzeczy, które zobaczycie, jak to jest, kiedy się te stare łączy z nowym. Jak mnie to dotknęło. Kiedy jest mowa właśnie na temat Paschy, gdzieś druga Mojżeszowa, 12 rozdział chyba, tak. I słuchajcie, tutaj Bóg mówi na przykład takie słowa. Od 14 może wersji. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez 7 dni jeść będziecie pszaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co zakwaszone, usunięty będzie z Izraela. 1 dnia i 7 dnia będzie u was święte zgromadzenie. W tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy, tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować. Przestrzegajcie święta pszaśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. W pierwszym miesiącu od... Może tyle. I słuchajcie, to święto, Pascha, pszaśniki, miało być po to, że mieli sobie ciągle co roku przypominać ich wybawienie z Egiptu. O czym to mówi nam? Wiecie, w jaki sposób my możemy Paschę sobie obchodzić? Po pierwsze, możemy też dziękować za wybawienie Izraela wtedy, dlatego że to było nasze wybawienie, bo gdyby nie było Izraela, to by nie było nas dzisiaj jako wierzących, więc możemy się utożsamić z tym i też Bogu składać dziękczynienie za tym, ale możemy wspominać nasze zbawienie. Możemy robić tak, że zbieramy się i publicznie przypominamy sobie, składamy swoje świadectwa o dniu, kiedy poznaliśmy Mesjasza. O tym, w czym byliśmy, o tym, z czego nas wyrwał, jak nas wybawił, co zrobił w naszym życiu. Czy to może być fajne? Czy wierzycie, że Duch Święty może przyjść na takie spotkanie? Ja wam powiem, ja nie wierzę, że nie przyjdzie. Mówię szczerze, nie wierzę. Jeśli w taki sposób to zrobimy.
Powiem tak króciutko, tylko włączę się, że w czasie szabatu właśnie przychodziło takie ciekawe doświadczenie głębszego zrozumienia, czym jest odpocznienie i głębszego zrozumienia właśnie zbawienia w Chrystusie. Wszystko mi się zaczynało łączyć, po prostu otwierało mi się. To jest niesamowite, wiecie. Kiedy zasiadasz, zaczynasz odpoczywać, wiesz, że oni świętowali odpocznienie również jako to, które nas czeka, czyli Królestwo Boże, które nas czeka, odpoczywali w tym. Cała Ewangelia ci się otwiera, wszystko zaczynasz bardziej, głębiej rozumieć i rozmyślasz wtedy o tym odpocznieniu, które jest w niebie, rozmyślasz o odpocznieniu w Chrystusie. Naprawdę objawienie, głębsze objawienie przychodzi w tym czasie.
Też wiecie, to, co tutaj czytamy, na temat tych pszaśników, wiecie, i usuwania kwasu. I kiedy nie szukacie tego, ja tylko przeczytam taki fragmencik. Zaraz, to nie tu. Gdzieś nie mogę teraz tego znaleźć. Ale nic. Jest też taki właśnie fragmencie, gdzie Bóg mówi, że nie będziesz mieszał krwi mojej ofiary z kwasem. I tutaj czytamy, zobaczcie, że oni 7 dni mieli jeść tylko to, co pszaśne. I pierwszego dnia mieli usunąć wszystko, co jest zakwaszone ze swego domu. O czym to mówi? Co obrazuje kwas, jak myślicie? Tak. Po prostu w jakiejkolwiek formie jakiś grzech, odstępstwo. Coś, co jest niemiłe Bogu. I wiecie, Kazimierz Barczuk, on mówi, że był kiedyś w Jerozolimie w czasie tego święta i był w dzielnicy ortodoksyjnej i był w ich domach. I on był w szoku. Wiecie, co się dzieje? Wszystkie meble są poodsuwane na środek. Dywany pozwijane. I wszystko jest zamiatane. Nawet okruszka nie chcą, żeby był okruszek w ich domu zakwaszowanego chleba. On był w szoku, ile trudu ich kosztuje to. I to nie są małe domy. I oni lecą po wszystkim, wszystko oczyszczają, robią nawet, tak, no to jest już, że tak powiem, wyższa specjalizacja, ale zboże, które jest przaśne, odsprzedają na te dni poganom, a po tym święcie odkupują z powrotem. Ale kiedy jest to święto, oni go nie mają, bo się go pozbyli. Ale teraz posłuchajcie. Gdyby Koryntianie rozumieli to, którzy źle spożywali wieczerze, to by inni chorowali i wielu by nie pomarło. Bo coś by zrozumieli. Że jeśli chcą spożywać baranka, to potrzebują być przaśni. To potrzebują usunąć kwas ze swego życia. I to Paweł mówi w 1 Koryntian 5 rozdziale. Kiedy on mówi o tym, że na naszą Paschę, u nas jest Wielkanoc, ale tam jest Pascha, tak? Został ofiarowany Chrystus, mówi, spożywajmy to w przaśnikach szczerości i prawdy. Mówi, usuńcie stary kwas. Niech nie będzie złości, przewrotności. To wszystko, co się Bogu nie podoba. To w jaki też sposób my do wieczerzy powinniśmy podchodzić. Jeśli oni, słuchajcie, żeby spożyć baranka, zwierzę, które było cieniem Chrystusa, zadawali sobie tyle trudu, żeby usunąć kwas, jakie my powinniśmy być podejście, kiedy chcemy spożywać Chrystusa. Żaden Żyd mesjański nie wpadłby na pomysł, że można lekko potraktować to, rozumiecie? 7 dni. To nie jest, że przyjdziesz w niedzielę i usłyszysz półgodzinne kazanie, o którym zaraz zapomnisz. 7 dni to robili. Coś, co było wyryte w ich sercach. Że Bóg nie chce kwasu w naszym życiu. Chcę wam teraz taką historię z Biblii przytoczyć, właśnie, którą słyszałem, Kazimierz Barczuk mówił. Mnie to tak dotknęło. I to jest szok, jaka głębia może być w pewnych wersetach. I w ogóle w kulturze żydowskiej. I to jest, słuchajcie, 31 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. I zaczyna się to tak. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz, powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. Napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisama. Już może sobie odpuśćmy. I teraz słuchajcie, ten pierwszy werset. Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. Besaliel nam nic to nie mówi. W hebrajskim są to 3 słowa. Be, sal, el. W cieniu Boga. Uri znaczy syn czystości, a dziadek chór znaczy syn światłości, a Juda znaczy pokolenie chwalących Boga. I przeczytam wam teraz ten werset, jak rozumieją go Żydzi, kiedy czytają go po hebrajsku. I posłuchajcie teraz tego wersetu. Powołałem imiennie przebywającego pod przykryciem wszechmogącego, chodzącego w cieniu Boga, z pokolenia syna czystości, z pokolenia syna światłości, z plemienia tych, którzy chwalą Boga. I Barczyk taki dodaje swój komentarz. No może przydatny być taki człowiek. Może się do czegoś przydać. Tak? I słuchajcie, jeśli teraz 7 razy jest on wymieniony w ogóle Besaliel i w tym 4 razy ze swoją linią rodową. Po co? I teraz o tym jego ojcu, synu czystości, nie ma za wiele, ale chór on jest. I pierwszy raz, wiecie, on się pojawia, kiedy Izrael po wyjściu z Egiptu ma bitwę za Amalekitami i 2 osoby podtrzymują Mojżeszowi ręce. I pierwszym jest Aaron, drugim jest chór. I potem też jest taki fragment, bardzo ciekawy, zaraz go namierzę. O, to jest 24 drugiej Mojżeszowej rozdział i od 12 do 14 jest tak, słuchajcie. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzekł, czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was, oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. I wiecie, i tyle jest o Hurze. I co jest ciekawego? Kiedy Mojżesz schodzi z góry, jest na górze i Bóg mówi, czy słyszysz, co tam się dzieje? I on schodzi, widzi te bałwochwalstwo, widzi cielca, nie ma już nic o Hurze. Jest Aaron i jest tylko rozliczenie z Aaronem. Co ty zrobiłeś, co się działo? I wiecie, i teraz... To jest takie, oczywiście, to nie jest coś, co musimy wierzyć i się tego trzymać, ale jest, słuchajcie, coś takiego, jak Midrasz, i to jest Tora przekazywana ustnie. I dla Żydów oni ją tak samo wierzą, jak ta, która jest pisemnie przekazywana. Tak oni mają. I teraz tam jest coś takiego, że oni tak tam sobie podają, że ten chór w Egipcie był namiestnikiem nad wszelkimi pracami, nad rzeźbiarstwem, malowidłami i tak dalej. I to, co oni tam robili, to robili cielca. I teraz oni tak podają, nie musimy absolutnie w to wierzyć. Nie wiem, czy tak było. Ale jest to prawdopodobne. Więc teraz, kiedy Mojżesz był na górze i Izrael mówi, że musimy sobie zrobić bożka, to kto najbardziej by się do tego nadawał? To idziemy do Hura. I dlaczego go potem nie ma? Dlatego, że chór mógł powiedzieć nie. Dlatego, że kiedy wcześniej byli i Bóg już dał przykazania, to on słyszał w 20 rozdziale, tam jest powiedziane, nie będziesz czynił żadnej podobizny. To jest obrzydliwość. I on to rozumiał. I wiecie, mogło tak być, że Izraelici zabili go. Mogło być też tak, że umarł. Może nie wytrzymał tego, co tam się działo wtedy. Nie wiemy. ale nie występuje. I wtedy Izraelici do Aarona i mówią, zrób nam cielce. I to wszystko się dzieje. Ale i teraz zobaczcie, jego wnuk, przebywający w cieniu Boga, tak jest nazwany. I Bóg go bierze, daje mu też zdolność do tych wszelkich prac artystycznych, do rzeźby. Mojżesz ma projekt, przekazuje to jemu, on to wszystko wykonuje i co potem się dzieje? Przychodzi Boża chwała. Bóg to całkowicie przyznaje się do tego i całkowicie to akceptuje. I wiecie, kiedy o tym myślę, to myślę o dziedzictwie przekazywanym przez wierzących swoim dzieciom, wnukom. Tak? My dzisiaj na przykład są różni ludzie, Bill Johnson, fantastyczny sługa Boży, tak? Słuchamy gdzieś go nieraz i wow, to jest piąte pokolenie pastorów. Wiecie, to jest tak, że nasze posłuszeństwo nie jest tylko dla nas. Dlatego, że Bóg obiecał, że jeśli my żyjemy z Bogiem, On mówi, ja będę błogosławił pokolenia po Tobie. Pokolenia. To, jak my chodzimy z Bogiem, ma wpływ na nasze dzieci. I to jest więcej warte niż duże konto. Jeśli jesteśmy w stanie dla następnych pokoleń wziąć od Boga błogosławieństwo i przychylność i wiedzieć, że Bóg będzie działał ze względu na naszą relację z Nim, na nasze chodzenie z Nim, że On się zatroszczy dziećmi, wnukami. Wiecie, to jest niesamowite. W taki sposób na to patrzeć. Wiecie, co jeszcze w świętach oni na przykład mieli przypominać sobie? Czy były święta, gdzie mieli celebrować plony, ale w taki sposób, że mieli brać to, co jest pierworodne, to, co jest pierwocinami, to, co jest najwspanialsze, najlepsze i nieść do Boga i radować się tym przed Nim. Było, wiecie, święto, fantastyczne, gdzie Bóg mówi tak, weźmiesz całą dziesięcinę, a potem za tą dziesięcinę kupisz sobie, czego zapragnie twoja dusza. Kup sobie coś, czego pragnie twoja dusza i raduj się całą rodziną przed Bogiem. Z tą świadomością, że to, co masz, pochodzi dlatego, że Bóg ci błogosławi. Ile dzisiaj mamy przypadków, że wierzący, który wchodzi w biznes, który wchodzi w pracę, zapomina o Bogu. Te święto było po to, żeby nie zapomnieć, że jeśli ci się powodzi, jeśli nawet twoja pozycja materialna wzrasta, to nie zapomnij, skąd to jest. Ale przyjdź uwielbić Boga, przynieś swoje dary, uwielbi Go, On jeszcze bardziej ci będzie błogosławił. Nie ma problemu, ale niech to nie będzie czymś, co sprawi, że zapomnisz o Bogu. Czy takie święto by się dzisiaj przydało w Kościele? Bardzo by się przydało. Kolejna rzecz, są święta, które miały im przypominać o nadchodzącym królestwie wiecznym, niebiańskim, o dniu sądu. I były święta, które głównie były nakierowane na to, że mieli o tym pamiętać. Co to miało im dać? Perspektywę wieczności. Że te życie tu na ziemi to nie jest koniec, to nie jest wszystko. Ale że pewnego dnia każdy człowiek stanie przed obliczem Boga i zda sprawę z tego, jak żył tutaj. Były to święta, gdzie była głęboka pokuta wtedy, gdzie było zastanawianie się nad swoim życiem, nad celem swego życia, nad wiecznością, co będzie potem, co będzie po drugiej stronie. To jest też coś, co często gubimy. Wiecie, święto szałasów, namiotów, kiedy człowiek to opowiadał, słucham, sobie myślę, jeju, to jest w ogóle... Jak można wpaść na coś takiego? Z oryginału Sukot oznacza tymczasowe miejsce zamieszkania. Szli tam na ileś dni, zostawiali wszystko i całe rodziny były w namiotach. Po co takie coś? Po to, żebyś pamiętał o tym, co jest najważniejsze. Zostawiasz wszystko, co cię rozprasza, zostawia wszystko, co cię odciąga, zostaje namiocik, Bóg i twoi najbliżsi. I tym masz się radować. I mieli się tym radować. Czy to jest fajne? Czy my umiemy się radować nami? Czy mąż z żoną się jeszcze umie radować? Żona mężem? Czy dziećmi się umiemy radować? Czy Bogiem się umiemy radować? Po to było to święto. Poza tym to święto no też oznaczało, miało nazwę do baldachimu, który przykrywał nowożeńców. Więc też ono mówiło o nadchodzącym weselu z barankiem. Weź se pomyśl dzisiaj, że se budujemy jakiś szałasik. Po prostu to jest naprawdę, ja nie wpadłem na to, a Bóg wpadł. I wiecie, oni mogli mieć piękne domy, służbę, super wszystko. I szli do prostych szałasów, żeby tam mieszkać przez kilka dni. Spotykać się z Bogiem, kochać swoją rodzinę, cieszyć się sobą. Niesamowite. Niesamowite. I wiecie, kończę już, ale tak jak mówię, ja widzę, są w tym niesamowite bogactwa. I bądźmy tym mądrym, który bierze i z tego, i z tego. Nie róbmy tak, że my mamy takie objawienie, że nie potrzebujemy tego, co stare. Wiecie, jeśli to był cień, to dla mnie pełnia to jest ten, który daje cień i też cień. To nie jest normalne, że jest cień i nie ma tego, od którego powinien pochodzić, ale wiecie, ktoś, kto chodzi nie daje cieniu, też coś jest nie tak. Coś normalnie, gdzie jest cień w ogóle? Przecież normalnie każda osoba daje cień, tak? I wierzę, że wiecie, ja wierzę, że to Bóg robi teraz, w tych dniach, przed swoim przyjściem będzie coraz bardziej to robił Duch Święty. Że będzie łączył cień z osobą. I Kościół będzie dochodził do pełni. Jest powiedziane, mamy dojść do pełni Chrystusowej. I wiecie, ta pełnia też jest zawarta w tym, co było cieniem. Tam jest potężne objawienie tego, którego dzisiaj uwielbiamy, którego czcimy. I powiem wam, chcę was bardzo zachęcić na wyjazd do Kijowa. Nie wiem, kiedy zrobimy, ale chcę was bardzo zachęcić. Gdzieś w grudniu myślimy, tak? Powiem wam naprawdę. To może być koszt, nie wiem, do 100 zł, tak? Za wszystko już. Jeden twój dzień. Ja ci proponuję, spróbuj. Tam jest około, po pierwsze, nie ma tu takich zborów. Około 2000 ludzi. I zobaczysz, czym jest szabat. To jest inny wymiar. Naprawdę. Kosmos, tak. To jest. Ja, wiecie, byłem na retrycie, to się kumulowało, ale potem właśnie był ten szabat. Nas tam naprawdę wyrwało z butów. Jest coś niesamowitego w tym. Także zachęcam was bardzo. Myślcie o tym, módlcie się o to i będziemy się organizować. Tak? co będziemy mieli wieczerze, tak? Wstańmy. Okej. Ja też tak jak Marcin mówił, to ja tak jak już mówiłem, jak wiecie, kiedy pierwszy raz był Siergiej u nas z Lwowa i mieliśmy szabat, ja wtedy miałem to uczucie, ja mówiłem to ze łzami i miałem takie wrażenie, że właśnie wracam do czegoś, co tak naprawdę jest moje. I wtedy właśnie, wiecie, wierzę, że to Duch Święty mi to dał. Że tak jakby Duch Święty, który we mnie mieszka, on mówi, dla mnie to nowe nie jest. Szabat jest gdzieś od 2000 lat obchodzony w Izraelu. I Duch Święty był z nimi. Więc wiecie, te odczucie, kiedy ja miałem, kiedy myśmy tu zrobili, ja sobie myślę, co jest? Jak fajnie ja się czuję. Jaka obecność Boża. I Duch Święty mi składał świadectwo, to jest coś, co dla mnie jest normalne. Tak? Wy to odkrywacie teraz. I wiecie, pozwólmy Jemu prowadzić nas w tym. Ojcze, dziękujemy Tobie, Boże. Ojcze, dziękuję Ci za Mesjasza przede wszystkim. Za Jezusa, za te wspaniałe zbawienie, niesamowite, które w Nim przygotowałeś dla całego świata, dla każdego, kto uwierzy. Dzięki Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że tak jak sam Ty powiedziałeś, Jezu, że zbawienie pochodzi od Żydów. To są Twoje słowa, Jezu. Dziękuję Ci za Izrael. Dziękuję Ci za ten cień, który oni mieli, Panie. Za Torę, za proroków, za wszystko, Boże. Dziękuję Ci, Królu. Dziękuję Ci. I Panie, ja proszę, byś Ty przez swego Ducha Świętego wprowadzał nas w pełnię, w bogactwo, we właściwe zrozumienie tego wszystkiego. Dzięki Ci, Panie. W ten sposób, na sposób mesjański, chrystocentryczny. Wprowadzaj nas. Jezu, dziękuję Ci, że Panie, teraz będziemy Ciebie spożywali jak baranka. Że to ten czas. Pomóż nam wszystkim teraz zastanowić się, czy jakiegoś kwasu gdzieś nie ma w naszych sercach. Pomóż nam to wymieść. Pomóż nam to posprzątać. Abyśmy mogli spożywać baranka w taki sposób, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na całym teraz tym zgromadzeniu. To jest cel, Panie, baranka, by przychodziło życie, zdrowie, powodzenie, błogosławieństwo, że to wszystko, co było złe, On zabrał, aby to, co najlepsze z Twego serca mogło przyjść dla nas tutaj. To jest wszystko przez Twojego baranka, którego chcemy teraz celebrować, wspominać tą świętą ofiarę. Chcemy to czynić w przaśnikach szczerości i prawdy. Chcemy to robić we właściwym świetle, z otwartymi sercami, z właściwymi relacjami, postawami do siebie nawzajem. W sposób miły Tobie, jak rodzina. Jak rodzina. Jak rodzina, Twoja rodzina. Gdzie poprzedbaczaliśmy sobie, jeśli coś powinniśmy. Gdzie kochamy się, troszczymy. Nie walczymy, nie obmawiamy za plecami. Niech Twoja krew oczyści wszystko teraz, co wyznajemy, Panie. Co mamy do wyznania, co mamy do uregulowania. Niech to wszystko będzie przyniesione teraz do Ciebie. Oczyszczone przez Twoją krew. I niech przychodzi życie, uzdrowienie, kiedy będziemy spożywać, Jezu. Wspominać te nowe przymierze, Twoją doskonałą ofiarę. Dzięki Tobie. Ja chcę jedną rzecz tak powiedzieć, króciutko. Kiedy to wszystko, wiecie, tak se przychodziło mi do serca, wczoraj, przypomniało mi się moje zbawienie. Ja miałem tak, że ja, znacie to, myślę, w większości, że około 3 dni to, myślę, trwało. Duch Święty przypominał mi wszystkie grzechy przed tym, zanim zaprosiłem Chrystusa do serca. Nie rozumiałem tego. Nie wiedziałem, dlaczego w taki sposób to się dzieje. I wczoraj po prostu otrzymałem proste objawienie. Duch Święty pomógł mi posprzątać. Przyszedł, pokazał to wszystko, co w jego oczach było kwasem, bym mógł przyjąć baranka. Ja miałem niesamowite przeżycie w wielkiej mocy Ducha Świętego, kiedy przyszedł Chrystus do mojego życia. Dzięki Ci, Duchu Święty. Ty nam wszystko przypominasz. Ty nauczasz. Ty wprowadzasz w prawdę. Wprowadzę nas w te bogactwo. Dziękuję za Kościół, którym są Żydzi i poganie. Razem. Razem. I Panie, ja też to, co mam w sercu, nie chcemy być w dziedzictwie Konstantyna. Nie chcę tego. Wolę dziedzictwo, które pochodzi z Izraela. Od apostołów Żydów. Z Twoich pism, Panie. Pomóż nam jeszcze odciąć, jeśli są jakieś rzeczy, te złe, ze złej tradycji, ze złego sposobu myślenia, niech to będzie usunięte. I niech przyjdzie tak, jak Ty chcesz przyjść. Jezu, po Twojemu. Po Twojemu. Po Twojemu, Jezu, niech będzie w Kościele. Po Twojemu. Wiecie, jeszcze jedna rzecz mnie bardzo za to dotknęła, jak Derka Prince'a słuchałem. Rola Izraela. Kiedy on mówi, że wielu wierzących spotykał, mówią, nie, Jezus, on był tylko Żydem, kiedy był na ziemi. On w ogóle już nie jest teraz Żydem. I podał taki werset, tak mnie to dotknęło. Kiedy, wiecie, apostoł Jan w Apokalipsie opisuje, kiedy miał wizję i widział księgę, której nie mógł nikt otworzyć. Księga o przyszłości dla ziemi, o tym, że ma przyjść dziedzictwo, panowanie Królestwa Bożego na całą ziemię. Tego dotyczyła ta księga, zbawienia ludzi. Nagle jeden ze starszych tam mówi, nie płacz. I co on mówi? I w niebie mówi tak, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Nie z pokolenia Kowalskiego. McCartneya jakiegoś. On w niebie jest znany jako lew z pokolenia Judy, chwalących Boga. Nie bójmy się naszych korzeni. Kościół ma korzenie żydowskie, wiecie. Jezus był Żydem, my musimy sobie to uzmysłowić. We wszystkich świętach brał udział. Szabaty obchodził. I on to lubił. Jeśli jakikolwiek naród miał dobre święta, to Izrael miał dobre święta. Moedin. Czas wyznaczony przez Boga, by przyjść i spotykać się z Nim twarzą w twarz. Tylko Izrael miał tego rodzaju święta. Dzięki Ci. Tato, dziękuję Ci. Dziękuję, że mogliśmy zostać wszczepieni w ten korzeń. O, dziękuję Ci bardzo za to. My, którzy Cię nie znaliśmy, nie mieliśmy pojęcia o niczym. Mieliśmy pogańskie zwyczaje, tradycje. Przyszedłeś, okazałeś łaskę, zbawiłeś i wszczepiłeś w ten szlachetny korzeń, gdzie naprawdę czczono Boga żywego, amen. Gdzie było zdrowe słowo, gdzie były Twoje święta. Dziękuję Ci za ten korzeń, dziękuję Ci tak bardzo, dziękuję Ci, nie chcemy się wstydzić tego. Nie chcę się wstydzić tego, Panie. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci.